Chciałbym dzisiaj przeczytać fragment słowa, które jest pocieszeniem dla Kościoła, nawet jeżeli przeżywasz osobisty koniec świata w jakiejkolwiek sprawie. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Niektórzy ludzie dziwią się, że naprawdę mógłbym przynieść tutaj i pokazać kopię niektórych dyskusji na internecie, czy nawet maili, które dostaję. Dziwią się, jak to jest, że tu się nic u nas nie naucza na temat COVID-u i antychrysta. No, chwała Bogu. To nie jest miejsce, gdzie kierować chcę wasze oczy, a jeśli nawet coś bym wspomniał, to chcę je kierować zupełnie przez inny pryzmat. Wielu z nas nie doświadczyło jeszcze wielkich prób, ale wiem jedno, jeżeli jesteście mocni w Jezusie, to cokolwiek, jakikolwiek spisek, zło czy niewola przed wami stanie, wytrwacie. Amen? Wytrwacie i wytrzymacie. Kościół przed nami szedł już przez wiele trudów, nieszczęść i łez. My w naszym pokoleniu, przynajmniej przez ostatnie wiele lat, nie doświadczyliśmy próby aż do krwi. W takim sensie, jeżeli czytacie na przykład wiadomości ze świata, ja czasami dzielę się z niektórymi, posyłam SMS-em linki do głosu męczenników czy prześladowanego kościoła i to słyszę, że gdzieś spalono kościół, to rozstrzelano chrześcijan, to kogoś zamordowano. Czasy są bardzo złe. I jak patrzeć, co mamy myśleć? Ktoś pisze, wiesz, że jest światowy spisek i wymieniają wszystkie nazwy od masonerii przez iluminati do jeszcze jakichś nowych rzeczy, co nawet nie wiem. Świat się czegoś boi, przed czym szczęście. Coś w Kościół uderza i w jakiś sposób musimy mieć odpowiedź, bo jakieś rzeczy się dzieją. I wierzę, że takie odświeżenie, taki świeży powiew daje nam Słowo Boże. Ostatnie wydarzenia wstrząsnęły życiem wielu ludzi, ich domami, biznesami, czego sam jestem świadkiem wśród moich znajomych, ich rodzinami. A co najgorsze, wstrząsnęły wiarą wielu z nich. Znam ludzi, którzy nienawidzą się i próbuję ich pogodzić. Wiecie, o co się znienawidzili? Bo jeden jest za szczepionką, drugi przeciw i się teraz nienawidzą. Jeden przestał chodzić do zboru z tego powodu. Czy to jest na pewno droga, którą powinniśmy jako chrześcijanie iść? Nie będę tematu roztrząsał dalej, bo na pewno brak mi mądrości w wielu sprawach. Ale wiem, gdzie mamy spoglądać i wiem, skąd czerpać siłę, cokolwiek nam nie przyjdzie. Chciałbym przejść do najbardziej hebrajskiej księgi Nowego Testamentu. Bardziej hebrajskiej w swoim układzie, w sposobie myślenia, w sposobie wyobrażania praw bożych, nawet bardziej hebrajskiej niż list do Hebrajczyków. Mam na myśli jej styl i symbolikę. Zachowało się ponad 300 rękopisów Apokalipsy według świętego Jana. W Biblii mamy kilka ksiąg, które zawierają w sobie apokalipsy, księgi z elementami apokaliptycznymi, na przykład Ezechiel, Izajasz, Zachariasz oraz mamy też apokalipsę Starego Testamentu, którą już dzisiaj nawet tutaj cytowano, czyli księgę Daniela. Apokalipsa według świętego Jana, czy objawienie świętego Jana nie zawiera żadnych cytatów bezpośrednich, dosłownych ze Starego Testamentu, ale niesamowicie z niego czerpie. Pewnego razu Jezus powiedział, objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiać. I objawiał się jako zmartwychwstały, czy wcześniej jako ten, który jest barankiem ukrzyżowanym, umarłym, zmartwychwstałym się objawiał. I nadal będę objawiać, by miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. To jest najważniejsze objawienie waszego życia, jakie możecie mieć. To jest Jezus. A więc przejdźmy do pierwszego rozdziału objawienia według świętego Jana, do księgi Apokalipsy Jana. objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce, to też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Jezusa Chrystusa wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała, moc na wieki wieków. Amen. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, Bóg ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący. Ja, Jan brat, ja Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatan do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie, 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Nie zajmę się dzisiaj szczegółową egzegezą tego rozdziału. Przeczytałem tyle wersetów, że wiecie, gdybym chciał na temat każdego dokonać teraz egzegezy, no to pierwsze nabożeństwo byśmy pewnie koło 15 skończyli i moglibyśmy zacząć drugie. To pierwszy rozdział. Bardziej chciałbym dzisiaj z tego pierwszego rozdziału dać wam takie przesłanie nadziei. Przesłanie, które kieruje oczy naszego serca, to na co zwracamy uwagę, na właściwą osobę. To pierwszy rozdział Apokalipsy. Apokalipsy, czyli najbardziej dosłownie tłumacząc to słowo, apokalipsa znaczy zaglądać za zasłonę, czy odsłaniać to, co zasłonięte. Apokalipsa oznacza odsłonięcie tego, co zasłonięte z greckiego słowa apokalipsis. U Amerykanów na przykład, czy Anglików, oni mają revelation, nazywają tą księgę. I tutaj ich nazwa tej księgi pochodzi z kolei z łaciny. U nas pochodzi z greki. Revelation to z łaciny od słowa revelatio, czyli revelatio, odsłanianie. Velatio oznacza velon, kotare, zasłonę, czyli spoglądanie na to, co z jakiegoś powodu zostało przez coś zasłonięte. W jakiś sposób jest zasłonięte i Bóg chce, żeby zasłona została odsłonięta, aby Kościół, aby dzieci Boże właściwie widziały za tą zasłonę. Objawienie to pochodzi od Boga, dane nam przez Jezusa. A więc Bóg postanowił, że musimy coś zobaczyć, bo coś jest zasłonięte i Jezus nam to przekazuje. On jest jedynym pośrednikiem, amen? On jest jedynym pośrednikiem, który może nam to, co Bóg ma dla nas, dać. Każde inne objawienie nie może się równać z tym, co Jezus nam daje. Księga daje świadectwo Słowu Bożemu i nauczaniu Jezusa. Niesie to świadectwo dla nas, aby znowu coś nam odsłonić. I to, co nam chce odsłonić ta księga, pragnę, aby było dzisiaj dla was posileniem. Czasem ludzie wolą iść głębiej w Apokalipsę. Mówią, no ten pierwszy rozdział to jest ciekawe, ale ty mówię ci dalej tam, te bestie, te różne rzeczy. I ta reszta jest ważna. Tamto się dopiero dzieje. Ten rozdział nie jest mniej ważny niż reszta, dlatego że daje nam właściwą perspektywę na wszystko inne, co potem się dzieje. Bo zaczynamy patrzeć z właściwego miejsca. Miejsce widzenia zależy tu od miejsca, w którym stoimy. I ten pierwszy rozdział stawia nas we właściwym miejscu. Ten rozdział, powiem nawet, nie tylko nie jest mniej ważny niż reszta, ale właściwie to jest najważniejszy, bo nie wiedząc, od kogo pochodzi objawienie, nie możemy się do objawienia właściwie odnieść i pojąć go. Musimy wiedzieć, kto to daje i znać tego, który daje. U Jana tak to już jest. Na przykład w Ewangelii również pierwszy rozdział pokazuje, kto jest najważniejszy. Pamiętacie początek Ewangelii według świętego Jana? Na początku było Słowo. On mówi o tym Słowie w przepiękny sposób. Przez to Słowo wszystko powstało, a bez Niego nic nie powstało. W Nim było życie. To jest najważniejsze. Wszystko, co potem przeczytacie, jakby ja chciał powiedzieć, niech to zostanie w waszej pamięci. W Nim było życie. On jest na początku, On jest wszystkim. I tu znowu w ten sam sposób, tu na początku znowu widzimy Jezusa. Badanie księgi objawienia według świętego Jana, czy apokalipsy według świętego Jana, bez Jezusa, bez punktu widzenia, w którym chce nam pokazać Jezus, to jest jakiś horror, jakaś tragedia, jakiś całkowity koniec nadziei i cywilizacji. Słuchajcie, stąd się wzięło słowo w obiegu popularnym. Słyszeliście coś takiego jak filmy apokaliptyczne? Tam już nawet zatracono zrozumienie słowa apokalipsa. Czyli jak jest film o tym, że się walą domy albo tonie jakiś statek, to go ogłaszają film apokaliptyczny. On niczego nie odsłania. Apokaliptyczny oznaczałoby film odsłaniający coś. Tamten to jest bardziej jakiś tragiczny. Badanie tej księgi bez Jezusa, badanie tej księgi bez zobaczenia właściwej osoby, która ją daje, jest kompletnią tragedią, horrorem, tak jak powiedziałem. Objawienie dla wielu ludzi to jest dym, sądy, czasze, trąby, budzące strach bestie, lecz wszystko to On wie. Jezus to wie, to w końcu Jego objawienie. On to daje, Jemu się nic z ręki nie wymyka. Ileż razy słyszałem, jak ludzie mówią, wiesz, boję się tej księgi, lękam się tej księgi, no zostawiam ją na potem, bo troszkę jej nie rozumiem. Może właśnie dlatego, że tylko to widzimy, dym, klęski, sądy, widzimy jak się wali to, z czym przyjaźń jest nieprzyjaźnią z Bogiem, wali się świat. Chcę wam po pierwsze powiedzieć, to co nasze, to co naszym domem się nie wali, nasze się nie trzęsie, nasze stoi dobrze, ma się dobrze, trzyma się dobrze, jest gotowe na przyjęcie do domu Ojca. Co wy na to, Kościele? Amen, chwała Jezusowi. Bez widzenia Jezusa skupimy się na tragedii. To Jezusa mamy zobaczyć jakby na nowo i mieć właściwą Jego wizję. Jezus wiedział, przez co szedł tamten Kościół i bardzo dobrze wie, przez co pójdzie Kościół 2000 lat później, Kościół naszych czasów, przez co idzie dzisiaj w różnych miejscach, u nas, gdzie indziej, na innych kontynentach. I żeby mieć znowu właściwą wizję, coś zasłoniło i coś musi zostać odsłonięte. Oto czasy, w których dzisiaj żyjemy, gdzie znowu jakaś zasłona albo wiele zasłon strachu, zasłon spisku, zasłon różnego rodzaju niepotrzebnego politykowania, uprzedzeń i tak dalej, i lęków, przysłania Jezusa. Znowu wierzę, że Kościół w naszych czasach potrzebuje objawienia. Znów potrzebujemy zobaczyć Jezusa jako Króla Królów, Pana Panów, jako Tego, który jest prawdziwy, święty i który zwycięża. Amen. To objawienie Jezusa, które dał Mu Bóg. Jak zawsze. Poznajecie Go? Nie mówi nic, czego nie wziąłby od Ojca. Tak się zachowywał, kiedy o Nim piszą ewangeliści. On mówi, nigdy nie mówię niczego, czego nie wziąłbym od Ojca. Co by się nie pochodziło z Pisma. Kto Jezusa widzi, widzi Ojca. Kto Jezusa słyszy, słyszy Ojca. Dał Mu, byśmy wiedzieli, co oglądamy, by się nam zasłona, jaka by nie była, odsłoniła. Bo tyle rzeczy jeszcze jest zasłonięte. Nie odsłonięte, ale jest jedno pewne, Jezusa widzieć musimy. Bo tyle się działo i dzieje, że łatwo skupić się na czym innym. Słowo Boże, Jezus jest najważniejsze. To się musi stać Twoim nowym objawieniem. Może nawet nie zwróciliście uwagi na to zdanie, które teraz wypowiedziałem. Słowo Boże, Jezus musi być najważniejsze. Ale naprawdę wiele Twoich lęków, strachów, bezsenności, koszmarów, nerwów, wiele Twoich tragedii, rozpadu być może rodziny, firmy, planów, życia jest tym, że zapomniałeś, że Jezus jest najważniejszy. Bóg chce, sama ta księga mówi, jaka jest wola Boża względem tej księgi, że Bóg chce, byśmy czytali tą księgę na głos. By ta księga była odczytywana głośno. Kto czyta i słucha, jest błogosławiony, szczęśliwy, nie wystraszony, ale błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają. Albo kiedy sam czytasz i Jego głos przemawia do ciebie głośno, choć być może ludzie nie słyszą. Kto czyta i słucha, błogosławiony, szczęśliwy, nie wystraszony. Błogosławieństwo jest w czytaniu, słuchaniu i jak zwykle w zachowaniu tego słowa. Samo czytanie i słuchanie bez zachowania słowa. Wiecie, w języku hebrajskim samo słowo, czyli dawar, ma sens tylko wtedy, jeśli jest wykonane. Jeśli nie zostało wykonane, to nie jest słowem, jest tylko dźwiękiem. Nie liczy się jako słowo. Słowo to jest coś, co działa, robi swoją robotę, wykonuje się i wtedy ma definicję, że to jest słowo. Bez tego jest tylko dźwiękiem, jest czymś, co pomijamy i nie ma znaczenia. Pocieszenie jest w fakcie przyjścia Pana i to jest pocieszenie słowa. Biblia nam mówi, czym się mamy pocieszać. Pamiętacie, w związku z czym jest napisane, przeto pocieszajcie się tymi słowy? To jest napisane w związku z przyjściem Pańskim. W związku z tym właśnie, że Jezusowi nic nie wymyka się z ręki. To nie strach, to pocieszenie tymi słowy, że Pan przyjdzie. Lęka się część tego systemu, oszustwa i zła. Ten system jest zbudowany na oszustwie, na kłamstwie. Większość rzeczy na tym świecie jest zbudowana na kłamstwie, przekrętach i złodziejstwach. Im więcej tego będzie w naszym życiu, tym więcej w naszym życiu będzie strachu. Im więcej w naszym życiu będzie wszystkiego, nasz dom, nasza rodzina, nasze relacje, wszystko ułożone według Jezusa, tym mniej strachu będziemy mieć. Udowodnił to Kościół przez 20 wieków przed nami i to jest ciągle prawda dzisiaj. Taka bojaźń to błogosławieństwo, bo wiemy, co wyznawać, wiemy, komu uwierzyliśmy. Kościele, mówi pierwszy rozdział Księgi Objawienia Jana. Kościele, czyli i wy kościele, którzy słuchacie gdzieś tam na wideo. Każdy z Boży w Bielsku, w Polsce i na świecie. Kościele, łaska wam i pokój. Łaska wam i pokój, pozdrowienia z nieba wam przesyłam. Łaska wam i pokój. Uważajcie na to, co widzicie. Trzymać się tego, co napisane. Świat wyśmiewa coś takiego, trzymać się tego napisane. No już też znów to dziś było mówione, prawda, że Biblia, wierzysz w tą Biblię? Dla świata słowo nie ma znaczenia. By napisane coś na świecie w ogóle miało znaczenie, powiedziane czy napisane, to musi mieć pieczątkę. Tu nie tylko jest pieczęć świętego Boga prawdy, ale Jego Słowo jest mocne. On objawia się i przyjęcie tego lub nieprzyjęcie tego nie zmieni niczego w Jego mocy, ale zmieni wiele w naszym życiu, w naszym posileniu lub osłabieniu się. Mamy tutaj w 3 wersetach, 5, 6, 7, całe dzieło zbawienia w 3 wersetach ujęte, by nikt z nas nie zapomniał, kim jest ten, którego musimy mieć znowu odsłoniętego, którego nam wydarzenia, w naszym wypadku jakieś wirusy, zarazy, w innych wypadkach polityka, wojna, prześladowania, jakieś inne sprawy mogą zasłonić. Bóg mówi, nie, niech wam nic go nie zasłania. On rządzi, on na tronie, on jest zwycięzcą. Werset 5 mówi o Jego śmierci, zmartwychwstaniu i nauczaniu o Jezusie Chrystusie, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, który miłuje nas, który wyzwolił nas z grzechów przez krew swoją. To jest nasze zwycięstwo, przez tą świętą krew Jezusa. Werset 6 to jest życie w Kościele, uczynił nas, nie tylko nas zbawił, uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga, Ojca swojego. I tam jest też zawarte uwielbianie. Niech będzie chwała i moc na wieki. I werset 7 mówi o następnej wielkiej prawdzie, bo są te wielkie prawdy Kościoła, czyli przyjście Pana Jezusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie i oczekiwanie na powtórne przyjście. 7 werset on zapowiada, oto przychodzi wśród obłoków, ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. On nie przyjdzie tym razem tak jak do Betlejem. Najpierw zabierze swój kościół, później ten kościół będzie oglądał tą chwałę. To przyjście jest rozłożone. Dziś nie będę o tym mówił, ale wiem jedno, nie przyjdzie tak jak do Betlejem. Tym razem król wraca pełny chwały. Tym razem Słowo Boże mówi, niech się odsłoni zasłona. Spoglądajcie na Jezusa. Kiedy was będą straszyć, będą się martwić, kiedy sąsiedzi powiedzą, że znów w telewizji straszne wiadomości, miej odsłoniętą zasłonę, spoglądaj na Jezusa. To Jego na nowo ma nam odsłonić objawienie. Jezusa mamy zobaczyć. Jezus was ratuje. Nie grzebcie w spiskach, w polityce, w nienawiści tego świata. Miejcie Jezusa odsłoniętego. Jezusa, wpatrujcie się w Niego. Przyniesie wam pokój. Przyniesie rozwiązanie waszym sprawom. Każdy kościół, zgromadzenie, które pokłada nadzieję w czymś innym niż łaska i krew Jezusa, jest absolutnym zwiedzeniem i żyje w bałwochwalstwie. Tylko przez Jego łaskę, przez Jego drogocenną krew, przez to, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna, a ten Syn dał mi dar życia z łaski, na który nie zasłużyłem. Ja, grzesznik, mogę dzisiaj być tym, który wkładzi w Nim pewną ufność. On jest Alfą, Omegą. On jest tym, który był, który nadchodzi, wszechmogący. My ludzie nie tylko nie potrafimy niczego zacząć, ale nawet niczego nie potrafimy zatrzymać i dokończyć. On jest sprawcą i dokończycielem dzieła mojej wiary. On jest tym, przez którego mam siłę. Niech się dziś odsłoni w was zasłona. Może dawno przestałeś myśleć, że Jezus jest wszechmocny w twoim życiu, że Jezus wszystko może. To nie my ludzie, to On. Tu mamy objawienie Ojca, Syna i Ducha Świętego, tego, który był, tego, który jest, który był i który nadchodzi, który tutaj jest pośród nas. Tu mieliśmy w skrócie całą Ewangelię, bo najważniejsze w objawieniu jest objawienie Jezusa. Czy widzisz Jezusa? Czy chcesz zacząć czytać tą księgę z odsłoniętą zasłoną? Apokalipsa. Rewelatio, odsłaniam moją kotarę. Panie, są rzeczy zasłonięte, które mi zasłaniały Ciebie. Odsłaniam, bo chcę na Ciebie patrzeć i nie dam sobie już Ciebie zasłonić, bo najważniejsze to jest znów widzieć Jezusa. I to ktoś powie, no fajnie się mówi, może Janowi się to dobrze mówi. Ale chłopie, nie wiadomo, czy mojej firmy nie rozwiążą z powodu kryzysu. Nie wiadomo, co dalej będzie. Nie wiadomo, co ze szkołami. Nie wiadomo, jak dalej z tym i z tamtym, z moim funduszem. Nie wiadomo, co jeszcze. Chcę wam powiedzieć, Jan nie otrzymuje tego objawienia w jakichś cudownych warunkach, w przepięknej katedrze, gdzie mu 5 skrzypków gra ładne pieśni, on sobie siedzi i ma objawienie. To nie jest tak dane. Ja, Jan, wasz brat, współuczestnik, mówi do nas, w ucisku, w królestwie, w cierpliwym trwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo o Jezusie. Gdyby tylko napisał, że był na wyspie Patmos ze względu na słowo i świadectwo, to ktoś by pomyślał, no był tam jako misjonarz. Ale kontekst nam pokazuje, że nie misjonarzem tam był, a poza tym historycznie wiemy, że Patmos no, nie było wyspą wypoczynkową ani turystyczną. Jan jest na Patmos, około 30 kilometrów od wybrzeży Azji Mniejszej i ponad 100 kilometrów od swojego ukochanego zboru w Efezie. Jan pełnił tam swoją służbę przez ponad 35 lat, zanim został aresztowany i zesłany. Ewangelia miała iść po krańce świata, a teraz znajduje się na więziennej wyspie. Ewangelia miała iść po krańce świata, a Jan znajduje się w grocie dla więźniów na więziennej wyspie, 34 kilometry kwadratowe. I jedyne, co na tej wyspie jest porządnie zbudowane, to dwie rzeczy. I żadna nie podobałaby się nikomu z was. Pierwsze to jest świątynia Artemidy, a drugie to garnizon rzymski. Jan, który był biskupem w Efezie, tam Artemida była głównym bóstwem, tam ją czczono. Jakby ta Artemida, to bałwochwalcze bóstwo idzie przez małe B za nim. Jedyne, co tam jest, właśnie jej świątynia i garnizon rzymskich żołnierzy. Nie są to miłe czasy. Wydaje się, że wiele wspólnot się rozleciało lub zeszło z właściwej drogi. W Kościele pojawiają się podziały. Wydaje się, że Kościół za chwilę przestaje istnieć, można by pomyśleć. Ogień prześladowań płonie, siejąc śmierć, a Jan jest oddzielony i nawet nie było możliwości wysłać maila, SMS-a, listu, napisać, dowiedzieć się, czy wszystko w porządku. Czasem wierzącym przychodzi żyć w czasach, gdy strach upomina się o twój tron życia, gdy strach mówi do ciebie, Jezus Jezusem, ale patrz, co się dzieje. Jezus Jezusem, ale słuchaj, żyć trzeba. Dokładnie w takich czasach żyje Jan, bo czasy zawsze takie były. To były czasy ostateczne, tak samo jak dziś. Upomina się o tron życia w zamian za twoje życie strach. Nawet sama nazwa wyspy, Patmos. Słowo Patmos tłumaczymy jako moje zabójstwo. Czyli więzień wysiadający na Patmos wysiadał w miejscu swego własnego zabójstwa, tam, gdzie miał być jego koniec. Kościół w czasach, kiedy Jan tam znajduje się i dużo wcześniej już, bo przecież na przykład Nerona już nie ma albo być może właśnie kończy się, ale przeszedł już wiele prześladowań. Za Nerona kroczy, kuczy w krwawych dniach Domicjana. Większość już nie żyła z tych, z którymi przyjaźnił się Jan. Oddalony od zboru, od przyjaciół, z którymi kiedyś nad rzeką siedzieli z Jezusem. Pan łamał chleb, jedli razem, śpiewali razem, chodzili razem. Wszystko jest już tylko wspomnieniem sprzed wielu lat. Nie ma nawet możliwości, by do starych przyjaciół napisał. Jakiś czas temu został zabity Paweł. Około 66, 67 rok. Wcześniej ukrzyżowano Filipa, jeszcze wcześniej niż Pawła, w 54 roku. Około 60 roku zamordowano Mateusza. Nie ma już Piotra, który został zamordowany w 64. Na śmierć został pobity ewangelista Marek w 68. Stara grupa przyjaciół, tych, którzy mogliby dać sobie pocieszenie, rozproszona, wyzamykana, wymordowana. Inni, nawet ci historyczni bohaterowie Kościoła, Ina, Pinina, Rima, uczniowie Andrzeja, giną przywiązani do pali w lodowatej rzece na terenie dzisiejszej Rumunii. Dionizy Areopagita to ten, który nawraca się podczas służby Pawła. Późniejszy biskup Atem dociera aż do Lutecji, dzisiaj Paryż. Tam zostaje uwięziony za głoszenie Ewangelii. Po okrutnych i brutalnych torturach zostaje ścięty. Nie ma go już. Antypas, którego Biblia również wspomina, zamordowany w Pergamonie, o którym później Jan jeszcze wspomni w swoim objawieniu. Jan o nim będzie pisał później. Tam Biblia o tym miejscu mówi, gdzie tron szatana. Chodzi o byka Falarisa, jednego z tyranów miasta Arkagas. Byk był wynaleziony przez muzyka, w cudzysłowiu Perillusa, który chciał zrobić z niego instrument muzyczny, ale byk nie działał, był odlany z żelaza, mógł do niego wejść człowiek i ten człowiek miał tam trąbić, ten byk miał wydawać głosy. Ale Perillus, skoro nie udało mu się zrobić instrumentu, podpowiedział Falarisowi straszny pomysł. Mówi, uczyńmy z tego narzędzie kaźni. Wkładajmy tam ludzi i rozpalajmy to do czerwoności i będziemy tam smażyć tych, którzy nie chcą oddawać pokłonu naszym bogom. Falaris go dobrze potraktował, znaczy dobrze, źle. Samego go tam włożył i mówi, na tobie sprawdzimy, czy to będzie działać. I rozpalił pod tym bykiem. Kiedy tamten zaczął się drzeć, nie podobało się tyranowi odgłosy z byka i kazał przesunąć ogień i wyciągnęli go stamtąd poparzonego. Ocalał, nie usmażył się, ale wpadli na pomysł. Odgłosy smażonych, poparzonych w środku byka ludzi będą przynosić cześć naszym bogom. Antypas zostaje postawiony przed wyborem. Albo się zapierasz swojej wiary, albo kończysz w tym byku, usmażymy cię żywcem. Znamy z objawienia Jana. Antypas czci Pana do samego końca. Poganie nie usłyszą dźwięku chwały dla swoich bóstw. Usłyszą, że Jezus jest Panem. Kościół w tamtych czasach, co wam chcę powiedzieć, w czasach Jana Kościół idzie przez straszliwy ogień. Nie było zboru, żeby nie miał kogoś w więzieniu albo w męczeństwie. Mogłoby się wydawać, że Kościół w takich czasach może już zapomnieć o planach, marzeniach, działaniu. Mało tego, że Kościół tak rozbity, że mogłoby się wydawać, jeszcze raz powtórzę, że mógłby zapomnieć o wielkich planach i marzeniach. Jan na Patmos, a w tym samym czasie rozpoczyna się nowa moda wśród rzymskich cezarów. Ogłaszają się bogami, stawiają swoje posągi obok bóstw greckich i rzymskich. Każą sobie oddawać cześć. Poganie nie mają oczywiście problemu dla nich dołączyć bóstwo w tą czy bóstwo w tamtą, ale Kościół staje się wrogiem publicznym, idzie przez męczeństwo. I tak Jan na dalekiej wyspie, w samotnej jaskini, wydaje się, że nie ma już do kogo napisać, że Kościół został zmieciony z powierzchni ziemi, że nie ma już dokąd pójść. Nagle zaczyna oglądać światło i ma to, co wam przed chwilą mówiłem. Janie! Kościele, pozdrowienia z nieba, jestem na tronie, wszystko jest dobrze, ja jestem zwycięzcą i nikt Kościoła nie pokona, ja jestem zwycięzcą i trzymam to w dłoni, Janie, niech się odsunie zasłona, zobacz na Jezusa, Jezus żyje, żyje wtedy na Patmos i Jezus żyje dziś, amen. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, chwała Jezusowi. Jan nie czuje się współuczestnikiem w bogactwach, przywilejach i dumie dzisiejszych czasów czy późniejszych kościelnych urzędników. Wspólny ucisk, królestwo, czekanie wspólnie w Jezusie. On jest na Patmos z powodu Jezusa, cierpi z powodu Jezusa. I nagle na Patmos dzieje się coś, czego żaden Rzymianin, żaden Cezar i żaden tyran nie przewidział. Nagle na wyspie Patmos jest przedsionek nieba. Nagle na wyspie Patmos otwiera się brama, przez którą można zajrzeć na chwałę i zwycięstwo Jezusa. Nie zostanie z tym sam. Musi to mieć to objawienie dla całego Kościoła. Gdy się zakończy, może co powiedzieć po tym objawieniu? Pamiętacie, co powie, kiedy się skończy objawienie Jana? Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, jesteś realny, jesteś prawdziwy, wiem, że nadchodzisz, gdy się zakończy dzisiejsze nabożeństwo. Możesz pójdziesz stąd do domu, czy możesz powiedzieć, przyjdź, Panie Jezu, teraz moje życie należy do Ciebie, moje grzechy są wyznane, moje życie jest Twoje, chcę Cię kochać, chcę Cię uwielbiać, to jest Twój czas. Abyś miał odsłoniętego Jezusa. Musisz Jezusa widzieć, słyszysz? Nie możesz iść do domu, nie widząc Jezusa. Nie możesz iść do domu, myśląc tylko o tych COVID-ach, czy cokolwiek jeszcze na nas przyjdzie, może nawet nam się w głowie nie mieści. Nie możesz być kimś, kto więcej wie o spiskach światowych, o jakichś dziwnych rzeczach, a Jezusa ma zasłoniętego. Znowu zobacz Jezusa. Jezus jest tym, kogo musimy widzieć w Dzień Pański. Jan to zobaczył, pisząc tu Dzień Pański, uwierzcie mi, że na pewno nie chodzi o sobotę, w sensie sabatu. Jan nie miał dnia odpoczynku na Patmos. To miejsce wyniszczającej pracy, a nie odpoczynku. Dzień Pański to dzień oglądania zmartwychwstałego Pana. Do Niego może przyjść umęczony i obciążony człowiek. W Nim jest jedyny odpoczynek, jaki Jan mógł mieć na Patmos. 7 dni pracy. katorżniczej, wyniszczającej ludzi, praca, wyniszczające choroby panowały na Patmos. Reumatyzm był czymś normalnym ze względu na spanie na kamieniu, okrucieństwo. Gdy my idziemy przez Dolinę Cienia, nie chcę nam się spotykać też z ludźmi, którzy się droczą byle co. Potrzebujemy prawdy, rzeczywistości, wasze rodziny, wasze własne serca, nasze sprawy, potrzebują znowu Jezusa widzieć. I co widzi Jan? A gdy się obróciłem, ujrzałem, co zobaczył? 7 złotych świeczników. Pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, oczy jego jak płomień ognisty. Nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jak szum wielu wód. W prawej dłoni trzymał 7 gwiazd. Z ust jego wychodzi obosieczny, ostry miecz, a jego oblicze jaśnieje jak słońce. Słońce w pełni, w pełnym blasku. Co widzi Jan? Jan widzi zwycięzcę z Golgoty, Jezusa, którego pamiętał, jak tam na krzyżu wyglądał. Widzi dziś zwycięzcę z Golgoty. Jego szaty już z niego nie zedrą. Tym razem jego szata nie będzie podzielona. Tym razem to szata sędziego. Tym razem to pas kapłański. Głowa nie jest pokrwawiona od korony cierniowej. Oczy są jak płomień. On oświetla i on spala. Tak właśnie idzie uczeń przez życie. To, jak widzi nas Jezus, oświetla nam to, co właściwe i wypala w naszym życiu to, co niewłaściwe. Takie jest patrzenie Jezusa na Ciebie, na mnie. Stąd ta modlitwa, Panie Jezu, pokaż mi mnie tak, jak Ty mnie widzisz. I nogi jak mosiądz. To najlepszej próby mosiądz, nie z gliny jak u świata. Systemy tego świata, jak są zbudowane, objawia nam Księga Daniela. Złoto, cudowne metale i tak dalej, ale tak naprawdę podstawa to metale pomieszane z gliną. To się musi zwalić. Tu widać, że się nie zwali. To właściwy fundament waszej wiary. Musicie mieć objawienie Jezusa i miecz obosieczny to słowo. Dlatego przyrównane do miecza, że miecz przecina na pół i nie zostawia niczego po środku. Jak miecz przejedzie, to zostaje tylko albo to i nic po środku. I takie jest Słowo Boże. Światłość, prawda. Jezus pośród świeczników, pośród Kościoła. Bez pośredników. Jezus pośród Kościoła. Bez żadnych innych, którzy coś przekazują. Jezus pośród Kościoła. Słowo samo wyjaśnia nam, On jest pośród swego Kościoła. Tak Go musisz zobaczyć. Zobaczyć dziś Jezusa. To dzień, w którym Bóg decyduje się działać. Gdy Go zobaczyłem, mówi, to niczego bardziej nam nie trzeba. Padłem jak martwy, mówi. I to jest to, od czego się wszystko zaczyna. Padam martwy dla moich spraw. Padam martwy dla tego, czym się fascynuję i co próbowałem czcić. Padam martwy dla tego, czego się bałem i padam martwy dla tego, czego nawet nie rozumiałem. Chcę Ciebie widzieć, chcę za zasłoną zobaczyć zwycięskiego Jezusa. I to jest początek każdego przebudzenia. Czasami piszą ludzie książki, instrukcje, jak powstają przebudzenia. Ja się na tym nie znam, wiem jedno, że wielkie przebudzenia przemieniające rodziny alkoholików w święte rodziny, przemieniające domy w święte domy, zmieniające kraje, społeczeństwa i ludzi zaczynają się zawsze wtedy, kiedy ktoś znów zobaczy Jezusa. Objawienie nie ma na celu pokazanie wszystkich świń świata, ale potęgę świętego Boga. Musisz i ty dzisiaj zobaczyć, kim jest Jezus. Wtedy przestajemy się bać, w postawie pokory stajemy przed Bogiem. Padłem jak martwy. O, co za właściwe miejsce przed Bogiem. Zbyt długo żyliśmy dla siebie. Naszych poglądów, spisków, okoliczności. Żyje nie ja, bo ja będę dalej zajmował się swoimi sprawami. Żyje Jezus, ten, który zwyciężył. To wielkie pragnienie. Niech prowadzi was też przygotowanie się do postu i modlitwy, który przed nami. Przed nami post i modlitwa. Wejdź z tym pragnieniem, Panie, chcę Jezusa widzieć. 22 rozpoczniemy post zborowy. Nie wycofuj się. 3 i 10 przez te 2 dni zrobię wprowadzenie do postu i modlitwy. Nie bój się, przejdziesz przez ten post zwycięską. Wcale nie jest taki trudny, jak myślisz. Może nigdy nie pościłeś dłużej niż 1 dzień. Przejdziesz przez to. Przejdziesz dlatego, że to wcale nie jest trudne. To będzie piękne, to będzie wspaniałe. Potrzebujesz Jezusa widzieć jak nigdy. Kiedy Paweł pisze, że nic go nie odłączy, wymienia wszystko, co może ewentualnie odłączyć. I tak święci przed nami tracili. Wielu z tych, których wymieniłem, kończąc powoli już, tracili dom, rzeczy, wolność. A na koniec życia nawet ubranie z nich zdarli. Stracili wszystko. Czasami tylko kaźń im została. I ostatnie słowa: Jezus jest Panem. Po prawicy Ojca Go widzieli tak jak Szczepan. Po środku Kościoła tak jak Jan. Od tej pory Kościół nie musi pytać, gdzie był Bóg, gdy będą czy działy się takie rzeczy i inne różne rzeczy. Gdzie był Bóg? Ja wiem, gdzie jest Bóg. Mam objawienie. Spojrzałem za zasłonę. Mój Jezus żyje. To, co się dzieje, przeminie. Świat przemija. Ty musisz zobaczyć Jezusa. Nie musisz studiować kłamstw diabła. Studiowanie spisków, skłócić się z przyjaciółmi i rodziną. Jezusa musisz zobaczyć. Studiowanie Jezusa zrzuci człowieka na kolana. Zrzuci go do wybaczenia, wyznania, modlitwy i chwały. Pamiętam, kiedyś pastor Edward powiedział, gdy rzuci cię na kolana, to najlepsze miejsce, jakim się może znaleźć. Lata temu. To był chyba 90 albo 91 rok. Ja to pamiętam. To jest najlepsze miejsce, gdzie się można znaleźć. Jeśli wierzysz, że koniec bliski, musisz zobaczyć Jezusa. I On odpowiada, jaki będzie ten koniec i że Jego jest zwycięstwo. Słyszysz, On żyje. Na koniec, pamiętajcie, tak naprawdę dwa organizmy duchowe na tym świecie się formują. Oblubienica i nierządnica. Oblubienica chce się podobać tylko oblubieńcowi i żyć tylko dla niego i czeka tylko dla niego. Nierządnica chce się podobać wszystkim. Światu, polityce, opiniom. Każdy, ile kto więcej zapłaci, tym lepiej z nią ma kontakt. Jezusa musisz zobaczyć. Dla Niego żyjesz. Dla Niego jesteś przygotowany. Wstańmy i spędźmy chwilkę teraz w modlitwie. Ojcze, dziękujemy Ci za objawienie. Proszę Cię o każdego, w czyim sercu dzisiaj w czasie tego słowa pracował Twój Duch Święty. Proszę Cię o każdego, w czyim sercu dzisiaj Duch Święty pokazał, że słabo Jezusa widzi, że widzi więcej lęku, strachu, bojaźni, że patrzy na to wszystko, co się dzieje na świecie i żyje w jakimś bezsennym, bezsenności, w jakimś straszliwym skupieniu się na tym, co może się stać, co to będzie, jak to będzie. Jezusa widzieć chcemy. Odsłaniaj nam Jezusa, pokazuj Jezusa, uczyń z nas świadków Jezusa. Tymi, którzy pokażą temu miastu, nie ma się czego bać. Jezus żyje, Jezus króluje. Błogosławię tych, którzy są tu zebrani w świętym imieniu Jezusa. Niech Pan was prowadzi. Niech Pan zabiera wszelki strach, wszelką bojaźń, wszelką chorobę z waszego życia. Przyjdź do Niego z wiarą, spędź czas przed Nim. W imieniu Jezusa. Jezusa musisz zobaczyć. Amen. Idźcie do domu pełni posilenia, pełni radości. Bóg was miłuje. Jezusa musisz zobaczyć. Amen. Zostańcie z Panem, z Bogiem. Amen.